Dzień dobry. Witam was w odcinku o typowo wakacyjnej jakości dźwięku, wynikającej z tego, że przede mną duże odszumianie, biorąc pod uwagę, jak bardzo sapie mój laptop. No a dodatkowo, cóż, nadal jestem lekko zakatarzona, jak każdy alergik. Dzisiejszy odcinek poświęcam imbie wokół Szpitala Południowego. Postaram się z zachowaniem dużej staranności jakoś tak chronologicznie opowiedzieć wam o najważniejszych faktach związanych z tą sprawą, a potem przejdę do wniosków. Wniosków, które zamierzam wam od razu zaspoilerować, bo chciałabym mimo wszystko, aby jak najwięcej osób przynajmniej otarło się o myśl, że ta afera nie jest wypadkiem przy pracy, ani nawet zwyczajną kompromitacją znanego ze swej arogancji rządzącego obozu politycznego, a jest oczywistą konsekwencją takiej, a nie innej polityki. Polityki elitarystycznej, polityki rozwarstwienia, polityki głodzenia instytucji państwowych i ergo dążenia do prywatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Koalicja Obywatelska dąży do prywatyzacji ochrony zdrowia w Polsce. Wskazują na to wszystkie jej dotychczasowe działania. I przy takim, a nie innym wektorze politycznym akcje typu salonik VIP czy przyjmowanie poza kolejkami są czymś wręcz naturalnym. Rządzący tworzą państwo tak słabe, że nie zniżają się do korzystania z jego usług na takich samych zasadach, na jakie skazują obywateli. Dotyczy to nie tylko ochrony zdrowia, ale i chociażby oświaty, posyłania dzieci do prywatnych szkół. Nie ujrzycie też raczej żadnego wysoko postawionego polityka w komunikacji miejskiej. W wielu miejscach bardzo sprawnej, ale przede wszystkim nie zobaczycie żadnego z nich w odjeżdżającym dwa razy na dzień PKS-ie, czy idącego z tego PKS-u pieszo parędziesiąt minut do domu. Chcę omówić dziś ten temat i niejako mieć go z głowy, czy może oddać w wasze uszy odcinek, do którego będziemy mogli wracać w kolejnych miesiącach, ponieważ jestem przekonana, że to właśnie ta afera stanie się jednym z głównych oręży wytaczanych przeciwko koalicji rządzącej podczas przyszłorocznej kampanii wyborczej. W międzyczasie przypominam, że możecie wesprzeć ten podcast na Patronite, YouTube i Supi. Linki pod filmem. Przypominam o subskrypcji i teges śmeges. Lecimy. Wszystko zaczęło się od, jak to bywa w polskiej polityce, wpisu anonimowego konta na Twitterze. Czy raczej kolejnego wpisu tego konta. Konta Grek Cyferki. Konta po moich bardzo pobieżnych oględzinach wnioskuję, że należącego do zwykłego gościa. Tostującego trochę dziwnych rzeczy o rynku matrymonialnym, ale też ochoczo walącego po lekarzach w ramach czegoś, co na Twitterze nazywa się konował posting i czego istnienie jest dla mnie absolutnie zrozumiałe, bo gniew na lekarzy jest dla mnie zrozumiały, jakkolwiek jego skutki bywają opłakane, bo ta złość nie zawsze wpada w tę dziurkę, w którą trzeba i ludzie kończą w jakichś altmedowych dziurach. Mówię o tym koncie tylko po to, aby podkreślić, że najprawdopodobniej, naprawdę, jedna z największych afer politycznych, przynajmniej tego roku, ma swoją genezę w bardzo przypadkowym zdarzeniu i że gdyby nie, może nie ten jeden, ale kolejny w temacie, nie mający na celu wywołania takiej inby wpis, wpis będący od kolejnym, oczywiście słusznym narzekaniem na konowałów, gdyby nie on, sprawa, którą żyje cały kraj, nie wyszłaby na jaw. Teraz wam go przeczytam. Niedawno wrzucałem tego anestezjologa, rezydenta pierwszego roku, który łącznie miał ze 13 tysięcy na rękę. Rok później wystawił fakturki na 1 600 000 XD. Tak brzmi tweet, do którego dołączony jest fragment oświadczenia majątkowego Dawida Kasprzyka, głównego antybohatera całej inby. Przytaczam akurat ten wpis, bo on ma największy zasięg spośród wpisów tego usera związanych ze sprawą. Potem sprawę podbił Patryk Słowik, no i ostatecznie dowiedzieliśmy się, że wspomniany Dawid Kasprzyk zadeklarował w ramach własnej praktyki lekarskiej właśnie 1,6 miliona złotych dochodów w 2025 roku. Jakieś 16 razy więcej niż roczne zarobki nauczyciela, 32 razy więcej niż średnie roczne zarobki pracownika socjalnego. To dużo. Ale więcej niż dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Dawid Kacprzyk ma 28 lat, od 2 lat pracuje jako lekarz i nie ma specjalizacji. Nowe światło na te zarobki rzucać może fakt, że mówimy o człowieku renesansu, bo nie tylko lekarzu, koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, ale i radnym Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Ursus. Do tego Kasprzyk miał pracować jeszcze w trzech różnych placówkach medycznych. Był też przewodniczącym młodzieżówki KO. Szpital Południowy poinformował, że Dawid Kacprzyk w 2025 roku wypracował łącznie 3976 godzin, co daje średnio miesięcznie 331 godzin. Jednocześnie placówka stwierdziła, że zarobki młodego medyka nie odbiegają od stawek rynkowych. Naczelna Izba Lekarska przekazała z kolei, że Kacprzyk jest wśród 1% najlepiej zarabiających lekarzy w kraju. To jest cytat za 0.pl, które to, chcemy tego czy nie, sprawę nagłośniło rękami i ustami tegoż portalu redaktora naczelnego w likwidacji Patryka Słowika. Nie będę gatekeepować żartu, chodzi o to, że Słowik jest z własnej woli na wypowiedzeniu. No i redakcja portalu posprawdzała te grafiki Kacprzyka i wyszło na to, że oświadczenie szpitala się z nimi pokrywa. To znaczy, jak zsumować horrendalne liczby typu średnio 15 godzin pracy na dobę w danym miesiącu czy 96 godzin dyżuru ciągiem, to rzeczywiście wychodzi na to, że Kacprzyk wypracował te prawie 4000 godzin rocznie. Poza tym, że oczywiście praca w taki sposób jest niemożliwa lub jeśli założymy, że robił sobie drzemki skrajnie niebezpieczne i nieodpowiedzialna, to 0.pl zauważyło, że Kacprzyk nie zawsze był w pracy wtedy, gdy miał wpisany dyżur w grafik. A to był na posiedzeniu rad dzielnicy, a to był w telewizji, a to na spotkaniu z Sofią Loren Kidawą-Błońską. Po ujawnieniu sprawy Szpital Południowy złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Za to Kacprzyk wykonał outstanding move, skorygował 33 faktury obejmujące okres od stycznia 2025 do czerwca 2026, a następnie przelał na konto szpitala pół bańki, które później szpital mu odesłał, nie mając podstawy prawnej do trzymania tej kasy. Z reakcji bardziej oczywistych, no to oczywiście zrezygnował z członkostwa w Platformie, jak lubię detnejmować KO. Oświadczenie majątkowe i dzikie godziny pracy były zaledwie pierwszym aktem wystawianej przed naszymi oczami tragedii. W drugim akcie zarządzany przez Słowika zespół ujawnił, że wspomniany SOR miał służyć politykom Platformy za coś na kształt prywatnej izby przyjęć, gdzie mogli liczyć na błyskawiczne przyjęcia i pełne pakiety badań. Media społecznościowe podbiło zdjęcie saloniku VIP, w którym to działacze mieli oczekiwać na obsługę medyczną poza kolejką. Z tej alternatywnej drogi przyjmowania pacjentów korzystać mieli nie tylko politycy, ale i ich rodziny, a w zakres usług wchodzić miały rozbudowane pakiety badań diagnostycznych. Na 0.pl czytamy. Znamy nazwiska pacjentów, historię ich leczenia, mamy dokumentację fotograficzną. Nie publikujemy wszystkiego, uznając, że politykom też przysługuje prawo do prywatności w zakresie ich stanu zdrowia. O najbardziej bulwersujących przypadkach poinformowaliśmy jednak Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpital Południowy, placówka kontrolowana przez Miasto Stołeczne Warszawę, nie zaprzeczył naszym informacjom. Jedynie przestrzegł nas, że nieuprawnione pozyskiwanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie informacji dotyczących zdrowia lub korzystania ze świadczeń zdrowotnych stanowi złamanie prawa. W antrakcie niejako zmuszony do zabrania głosu konferencję prasową zwołał Rafał Trzaskowski. Dwie najważniejsze rzeczy z niej, które warto zapamiętać, to że zapewnił, że nie informowano go o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym i że odwołano cały zarząd szpitala, gdzie wcześniej byli sobie politycy i chuj. A to wiceprezydent Warszawy, a to burmistrz Ursynowa, a to wiceministra zdrowia w rządzie PO-PSL była w ogóle prezeską. Trzaskowski oczywiście nie bez powodu zapewnił, że nikt go wcześniej nie informował o nieprawidłowościach. Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii Szpitala Południowego, ujawnił bowiem, że w czerwcu 2025 roku o sytuacji Kacprzyka poinformował zarząd szpitala i radę nadzorczą, a w lipcu prezydenta Warszawy, wysyłając mu wiadomość na WhatsAppie. Na napisaną w formalnym tonie wiadomość Trzaskowski nie odpowiedział, mimo że ją wyświetlił, i to brzmi jak coś absolutnie wybaczalnego. Czasem się tak kliknie w okienko rozmowy i zapomni, ale trochę mniej wybaczalnie się robi, choć Nadal mam do tego ambiwalentny stosunek, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Trzaskowski sam o wiadomość poprosił po tym, jak Jędrzejewski próbował się do niego dodzwonić i z nim porozmawiać. Ewentualnie sytuację Trzaska może łagodzić tutaj interpretacja prośby o przekazanie informacji na piśmie, na którą Jędrzejewski odpowiedział wiadomością na WhatsAppie, a nie piśmie papierowym, ale to już naprawdę takie kronikarskie małostki. Musicie też wiedzieć na tym etapie, że ordynator chirurgii został zwolniony, jego zdaniem przez właśnie bycie sygnalistą, zdaniem szpitala przez wałki grafikowo-finansowe, takie trochę jak u Kacprzyka, choć naturalnie na zupełnie inną skalę. Między panami miało też dochodzić do uroczych utarczek słownych, jak w jakiejś malignie ujawnił redaktor Czuchnowski, publikując notatkę z dyżuru Dawida Kacprzyka, skarżącego się na bycie nazywanym przez Jędrzejewskiego jebanym małym gnojem, groźby zajebie cię kurwa i ze mną zaczynasz. Cóż, Czuchnowski tym samym zupełnie nieintencjonalnie ocieplił wizerunek byłego ordynatora chirurgii, a ja nie będę tutaj kolejny raz omawiać kluczowych różnic między agresją a przemocą i powodów, dla których absolutnie nie obchodzi mnie i nie będzie nigdy polem mojej interwencji wyzywanie jednego lekarza przez drugiego lekarza. Trzaskowski zlecił też na konferencji, to tak z kategorii ruchów oczywistych, audyt. Sprawdzone mają być również pozostałe warszawskie SOR-y, no i dodatkowo mamy kontrolę NIK-u. Przy takim stanie gry rozpoczyna się akt trzeci. Na ten moment zdaje się, że kulminacyjny. Jędrzejewski udzielił Krzysztofowi Stanowskiemu wstrząsającego wywiadu. W tym wywiadzie nie tylko Jędrzejewski dał Stanowskiemu przeczytać na głos w czasie rzeczywistym swoje wiadomości do Trzaska, nie tylko mówił o łamaniu procedur i fatalnej organizacji na SOR-ze, ale też o fałszowaniu dokumentacji medycznej po zgonach pacjentów. I co ma tutaj najwyższą wagę, o błędach prowadzących do śmierci pacjentów. Puszczę teraz tym z Was, którzy nie słuchali tej rozmowy, jej fragment, bo to ważne też dla dalszej części tego podcastu, aby tak poczuć jej klimat.
I jedyny raz użyję pewnej przenośni, mając świadomość tego, co mówię. Traktuję ludzi jak fantomy, a jeżeli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty. Mhm. To się kończy... czymś, czego nie jestem w stanie zaakceptować. Czymś, że niezależnie od tego, jakie konsekwencje nieprawne, bo to w ogóle jest śmieszne tak naprawdę, inne ludzkie i nieważne co zrobią z moją osobą, czego nie wymyślą, są wartości w życiu. Tam giną ludzie. Bo ktoś się uczy. Ja już pomijam sytuację pacjenta, który jest zapisany do stan chorych SOR-u i wychodzi do łazienki i po 3-4 godzinach ktoś sobie przypomina o tym, że gdzie jest ten pacjent i znajduje tego pacjenta martwego. Że z jakiegoś powodu pacjentowi martwemu wykonuje się tomografię.
Nie, zaraz. No. Niezaopiekowany pacjent, ale przyjęty na SOR.
Tak.
Znika i po paru godzinach ktoś się orientuje, że on nie żyje.
Tak.
I nieboszczykowi wykonuje się zabieg?
Nie temu konkretnemu, czy temu konkretnemu. No, jak gdyby to o tym...
Co to znaczy, tomografię się robi komuś, kto już nie żyje?
Tak. Po to, żeby coś tam markować, coś robić, dokumentację. I to tak jest tak, że o tym trochę wie cały szpital i tak nikt z tym nic
cały
nie
szpital
robi.
Cały szpital wie, że ludzie umierają na SOR-ze, bo są niezaopiekowani, a następnie
Bądź wadliwie leczeni.
Bądź wadliwie leczeni, a następnie nieboszczykom wykonuje się jakieś czynności, które mają być wykonane tylko po to, by dokumentacja się w miarę zgadzała.
Tak.
Od razu zwrócę uwagę na stojącego w studiu kanału Zero na samym środku podczas nagrywania tego wywiadu słonia, czyli dziwną, spiskową atmosferę. Tak, ta rozmowa ma klimat rozmowy z Bernatowiczem, dowolnej rozmowy z Bernatowiczem, wszak wygląda na to, że nie ma w Polsce dziennikarza, który reaguje przynajmniej niedowierzaniem, słysząc o kosmitach i duchach. Spiskowy klimat rozmowy jest mocno zagęszczany przez Stanowskiego, który oczywiście grzeje temat jak oszalały. I z jednej strony można złośliwie powiedzieć, że Szpital Południowy stał się istnym Eldorado dla propisowskiego kanału Zero. Z drugiej, kurde, mówimy o nadużyciach tak hardkorowych, że trudno wyobrazić sobie inne podejście do nich. Zresztą wbrew pozorom uważam, że portal Zero, ani YouTube, zawyża standardy dla branży pod kątem clickbaitu. A nie wiem, czy to, co powiedziałam, jest zrozumiałe. Chodziło mi o to, że nie baitują, że jakby naprawdę jest okej. No. Ale ten spiskowy klimat, o którym zaczęłam mówić, choć uważam, że należy go sprawiedliwie zauważyć i odnotować, nie unieważnia słów Jędrzejewskiego. I trudno, żebym tego nie rozumiała jako lewaczka, której z czasem coraz częściej wydaje się, że jej przekonania, czy raczej dosłownie wiedza, tak odbiega od mainstreamowo przyjętej, że trudno mi nie czuć folii na głowie. Mam na myśli chociażby sytuacje, w których mówię o przemocy izraelskiej armii, przypominającej rzeczywiście mało wyrafinowany horror, czy z rzeczy mniej drastycznych. Trudno mi nie czuć lekkiej izolacji, gdy używając pewnych skrótów myślowych niejako animuję kapitalizm, mówię o jego siłach i podtrzymywaniu go. Ale kiedy tylko użyję słowa lobby, wtedy też od razu widzę po drugiej stronie lustra szurskie ostrzeżenia przed lobby, ale masońskim czy żydowskim. Tyle, że lobby z moich opowieści to na przykład prywatne podmioty medyczne, o których jeszcze dziś będę mówić. Wspomniałam o tych spiskowych odczuciach i jednoczesnym niedeterminowaniu przez nie mojej wiary w słowa Jędrzejewskiego, żeby przygotować was, słuchacze, na momentami naprawdę skandaliczne reakcje na wywiad ze strony władzy i jej satelitów. Generalnie silni gazem ostro szli w podważanie wiarygodności Jędrzejewskiego, w zwracanie uwagi na to, że nie powinien sprawy załatwiać przez WhatsAppa, tylko prokuraturę, co się jeszcze kupy trzyma jako argument, ale też wyciąganie każdej jednej machlojki PiSu związanej z nadużyciem władzy w kontekście dostępu do procedur medycznych, a więc dwuletniego zajmowania przez męża Elżbiety Witek łóżka na Ojomie i zamknięcia połowy oddziału położniczego dla żony Kurskiego. Przy czym to z Witek jest prawdą, a to z żoną Kurskiego jest pomówieniem, plotką. Najsilniejszy w działaniach odwetowych był Bartosz Arłukowicz, który napisał na Twitterze między innymi: Panie doktorze Emilu, a co to się działo w Warszawie, że jak pan miał dyżur, było tyle przyjęć na ostro? Słyszę, że był taki dzień w tygodniu, co tydzień, kiedy wszystkie hemoroidy w Warszawie zaczynały nagle krwawić i były robione na pilne, tak zwany dzień krwawiącego hemoroida. Koniec tego dziwnego cytatu. Arłukowicz odniósł się też do fragmentu rozmowy Jędrzejewskiego ze Stanowskim, który przytaczałam, o tomografii wykonywanej nieboszczykowi. W taki sposób również powiedział to na łamach kanału Zero.
Ja słyszał pan, że nowy ordynator mówił, że taką tomografię faktycznie po śmierci można zrobić, ale NFZ twierdzi, że nie ma takiej procedury.
Nie wiem, czy pan lubi historię. Lubi pan?
Tak.
Ja lubię.
Tak.
Bo to ten Hamon i Ramzes II, ich mumie były zdiagnozowane i nauka pozwoliła na postęp i analizę, jak się żyło w dawnych czasach. Między innymi tomografii, dzięki tomografii, tak? To prawda, żeby pan też...
No tak, ale tutaj chyba, nie wiem, Tutanchamon to jakieś tam pewnie 7-8...
Nie no, pytał pan, czy można zrobić zwłoką, no więc myślę, odpowiadam panu, że Tutanchamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł, nie?
Tak.
Bardziej niepokojące były słowa prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, jako że, przypomnijmy, Koalicja Obywatelska nie zrezygnowała z unii personalnej między tymi dwoma stanowiskami, mimo że ich rozdzielenie było obietnicą wyborczą tego ugrupowania i mimo że Platforma krytykowała PiS za łączenie tych stanowisk, a te niepokojące słowa Waldemara Żurka brzmiały tak. Oczywiście słyszałem te fragmenty tego, co mówił lekarz sygnalista. Z jednej strony mamy świadomość, że pozostaje on w poważnym sporze ze szpitalem. Zastanawia nas, dlaczego nie mówił o tym wcześniej. I jeszcze mam nadzieję, że jak siądzie przed prokuratorem, to będzie miał konkretne dowody, wskaże konkretne osoby i będzie to można zweryfikować. Nie chciałbym, żeby to były tylko jakieś opowieści. Tak mówił w RMF 24 dzień po tym głośnym wywiadzie i już po zapowiedzi Trzaska, przepraszam, że zgłosi się do prokuratury w sprawie wyjaśnienia tych zarzutów Jędrzejewskiego. Te słowa oceniam jako niepokojące, ponieważ jednak od szefa resortu sprawiedliwości i zarazem prokuratora generalnego oczekiwałabym wręcz skrajnej, nadgorliwej bezstronności. Mało tego, Żurek w tym segmencie tej rozmowy poleciał z motywem wspomnianej Elżbiety Witek. No, po prostu przekaz dnia na pełnej. Ale jeszcze gorsza była w moim odczuciu reakcja Tuska, który 24 czerwca napisał, przeczytał i wysłał tweeta o treści. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Ze względu na wagę zarzutów, instytucje do tego powołane sprawdzać będą wszystko do najdrobniejszego szczegółu. Odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarni. Niespodziewane ratio premierowi zasadziła pod tym wpisem Żukowska, pisząc: premier kraju chyba nie powinien publicznie oceniać wiarygodności świadka. To będzie zadanie sądu. Koniec cytatu. Dodajmy, że Jędrzejewski rzeczywiście przy pierwszym przesłuchaniu zbył pytania prokuratury milczeniem. Jak przekazała ona sama, wynikało to z faktu, że świadek nie chciał zeznawać bez udziału pełnomocnika, a jeszcze sobie takiego wtedy nie wybrał. Moim zdaniem to jest walid argument, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę polityczność sprawy, postawę ministra sprawiedliwości i premiera. Pełnomocnikiem Kacprzyka z kolei okazał się być, uwaga, uwaga, Dubois, ale niestety nie Harry. Szczęśliwcom nieznającym Jacka Dubois przekazuje, że jego kancelaria specjalizowała się w dzikiej reprywatyzacji, co mówić już można, jak zadecydował sąd po tym, jak Dubois wytoczył sprawę Jankowi Śpiewakowi za użycie takiego właśnie sformułowania. Dubois był też pełnomocnikiem procesowym Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego, bronił również Janusza Palikota. Ja bym się chyba zesrała, gdybym czuła, że jestem w sporze po drugiej stronie, którego jest Dubois. Znaczy, karta lekarza w Polsce jest jedną z najmocniejszych, ale karta, kurwa, rządu ją jednak bije. Tu nie ma proporcji. Nawet jeśli jest to rząd aktywnie niezbyt radzący sobie ze sprawą i mecenas też zdaje się być niezbyt lotny, biorąc pod uwagę poza wszystkimi jego dotychczasowymi dokonaniami, że zdążył już wyrazić taką oto złotą myśl na temat swojego klienta w TVP Info. On się do niczego nie przyznał. On zajął pewne stanowisko. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że pani na przykład na etacie pracuje pani 8 godzin, wyjdzie pani czasem zrobić zakupy, czasem się z kimś spotkać. Takie rzeczy się zdarzają. A w Trójce z kolei powiedział coś takiego.
Proszę zobaczyć każdy serial telewizyjny o chirurgu na dyżurze. Śpi, przywożą kogoś, budzi go pielęgniarka i wykonuje zabieg. Jeżeli lekarz nie, w danym momencie nie wykonuje jakiejś czynności, odpoczywa.
I teraz uwaga. Niecały tydzień później Jędrzejewski ma już pełnomocnika i stawia się w prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie zeznaje jako świadek przez 9 godzin, a rzecznik tejże prokuratury, Piotr Antoni Skiba, ocenia przesłuchanie jako bardzo produktywne. Przypomnę teraz ponownie komentarz Donalda Tuska po pierwszym przesłuchaniu Jędrzejewskiego. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Nasuwa się teraz naturalnie pytanie, czy premier nadal uważa jego wiarygodność za wątpliwą? Teraz cofnę się w czasie, żebyśmy szli chronologicznie. Zapomnijcie o tym, że było to drugie przesłuchanie. Stacja czwarta, po, przypomnę, ujawnieniu Kasprzyka, ujawnieniu Wiprumu i wywiadzie z Jędrzejewskim. Jezus Chrystus idzie na Radę Miasta. Czy może właśnie nie idzie, bo można było odnieść wrażenie, że żadnej boskiej siły na tejże Radzie nie było. No chyba, że za nadprzyrodzone uznamy moce uczestników Rady, którzy nie wyszli w trakcie prezentacji Renaty Kaznowskiej. Ale to zaraz. Proforma informuje, że podczas sesji absolutoryjnej Rada udzieliła prezydentowi stolicy wotum zaufania i absolutorium za ubiegły rok. Nie mogło stać się inaczej, biorąc pod uwagę rozkład sił w Radzie. No ale naturalnie nas najbardziej interesuje to, że obrady zdominował temat Szpitala Południowego. Trzaskowski oczywiście wygłosił swój statement, odniósł się do sprawy, ale to, co ze mną zostało i co uważam za ekstremalnie skandaliczne, to jego słowa. Średni czas oczekiwania na SOR-ze południowym to jest 21 minut. Skąd wziął to 21 minut? No stąd, że pojebał w moim odczuciu celowo triaż, czyli w zasadzie ocenę stanu zdrowia pacjenta z oczekiwaniem na pomoc. No ale największą gwiazdą była wspomniana Kasnowska, wiceprezydent Warszawy, nadzorująca stołeczne szpitale, według Jędrzejewskiego stanowiąca plecy Kasprzyka. Kasnowska przez parędziesiąt minut czytała z kartki jakieś kurwa regulaminy, zasady formalne działania placówek medycznych, dane statystyczne i robiła to tym takim tonem jak na szkolnej akademii. Po prostu naprawdę Jigglypuff Sing Experience.
Tu zasady są nieco inne niż w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w szpitalach, bo POZ działa na zasadzie deklaracji i dostępności bieżącej, a nie listy oczekujących w klasycznym sensie. Pacjent zadeklarowany ma prawo do świadczeń w dniu zgłoszenia. W przypadkach uzasadnionych medycznie, tak zwane świadczenia tego samego dnia. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ-u precyzuje organizację. Rejestracja osobista, telefoniczna lub przez osobę trzecią z możliwością ustalenia terminu innego niż dzień zgłoszenia, jeśli stan zdrowia na to pozwala. Świadczenia lekarza POZ są udzielane w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy w dniu zgłoszenia zgodnie z harmonogramem pracy, a w przypadkach innych w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.
Mam nadzieję, że nie śpicie, a jeśli przysypiacie, to może rozbudzi was najświeższa odsłona szpitalnej imby, bo oto przynosimy się z sali w Pałacu Kultury i Nauki do prosektorium Szpitala Południowego. Ech. Z ustaleń Zera wynika, że szef prosektorium, Artur Chabowski, miał namawiać rodziny zmarłych do korzystania z usług zakładu pogrzebowego, z którym jest powiązany. Taka działalność jest nielegalna na mocy prawa ustanowionego po ujawnieniu sprawy łowców skór. Tak, porównania do łowców skór pojawiały się na długo przed tym najnowszym tekstem Zera i były zdecydowanie grubo przestrzelone i nie służyły rozliczaniu osób zamieszanych w omawianą dziś aferę. Wciąż jest to porównanie zbyt daleko idące, ale którego adekwatność, choć wciąż pozostaje od nas oddalona, przerażająco się jednak zbliża. I przytoczę teraz za portalem historię jednej z osób, której bliska osoba zmarła w tym szpitalu. Kartę zgonu odebrałam w prosektorium. Gdy załatwiałam dokumenty i spytałam co dalej, Chabowski zaczął opowiadać, że jemu też niedawno mama zmarła i ma zakład pogrzebowy, z którego korzystał. Zachęcał, że to najlepsza opcja i nigdzie nie będzie taniej. Oni wszystko załatwią, a ja nic nie będę musiała robić. Identyfikacja, dwa podpisy i mnie nie ma. Tak to brzmiało. Dał mi namiary, żebym zadzwoniła do zakładu. Dał mi też numer do siebie, żebym dała znać, jakbym potrzebowała pomocy. Później dzwonili do mnie z tego zakładu, podali jakąś chorą cenę. Znalazłam więc inny zakład. Nie miałam pieniędzy, więc poszłam tam, gdzie było najtaniej. Kolejny raz zostałam wezwana na identyfikację. Wtedy Chabowski już nie był miły i pomocny. To były dwie różne osoby. Stałam na korytarzu i nie wiedziałam, dokąd mam iść. Czekałam godzinę. Zadzwonił do mnie, że muszę wejść z drugiej strony. Musiałam przejść obok trupów. Po drodze minęłam kaplicę z ciałem przygotowanym na pożegnanie. Powiedziałam, że muszę zrobić identyfikację. Nie pytając się nawet, czy jestem gotowa, rozpiął worek i pokazał mi trupa. Zapytał, to pani mama? Jeśli tak, to dziękuję. Do widzenia. To było na korytarzu. Ten obraz do dziś mam przed oczami. Potem pojechaliśmy po odbiór ciała. Była umówiona godzina, ale staliśmy tam jakieś 40 minut. Wyszedł do nas pracownik i stwierdził, że musimy poczekać. Koniec cytatu. Jakby tego było mało, Chabowski proponował wynajem szpitalnego prosektorium na lokację filmową. Na facebookowych grupach wstawiał zdjęcia pomieszczenia i pisał, że służy pomocą jako konsultant z zakresu sekcji zwłok, kryminalistyki, medycyny sądowej, balsamacji, przygotowania zmarłych, zakładów pogrzebowych i wszystkiego, co pokrewne. Szef prosektorium miał też prowadzić konto na Instagramie, na którym publikował zdjęcia zwłok. Nie wiem po co, nie rozumiem tego wątku. Na dobrą sprawę skończyłam wam relacjonować tę inbę i zamierzam przejść do autorskiego inbienia o nią. Zastanawiam się właściwie, czy jest coś jeszcze, o czym powinnam wspomnieć. Naczelna Izba Lekarska przekazała, że zgłaszają się do niej kolejni medycy ze Szpitala Południowego, którzy chcieliby zeznawać w sprawie nieprawidłowości. W szpitalu będzie też miała miejsce kontrola PIP i pewnie jeszcze jakichś instytucji, poza tymi wszystkimi, które wcześniej wymieniłam. Ogólnie trudno się w tym połapać, kiedy sytuacja wymaga kilkukrotnego zapewnienia o podjęciu działań różnych takich przez rząd z uwagi na taki kaskadowy rozwój sprawy i stopniowe ujawnianie kolejnych skandali. Teraz powiem coś, co absolutnie umyka w dyskusji na temat Szpitala Południowego i co zajawiałam na początku. Funkcjonowanie saloniku VIP nie jest jednostkowym przypadkiem, marginesem działania każdej kolejnej władzy. Funkcjonowanie saloniku VIP jest naturalną konsekwencją polityki rządu dążącego do prywatyzacji służby zdrowia. To nie jest nadużycie władzy, tylko konsekwencja obranego kursu politycznego. Pamiętacie, jak jakiś czas temu była taka sprawa działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy okazali się w jakiś potworny sposób wykorzystywać dzieci i zwierzęta. Wtedy Stanowski zachował się nawet bardzo porządnie i powiedział, że dla niego absolutnie, jakby, że on nie będzie tego politycznie podgrzewał. I mówię o tym dlatego, bo to jest dobry przykład przypadku. Dobry przykład sytuacji, w której rzeczywiście tak się składa, że pewien margines psychopatów da się znaleźć w każdej grupie społecznej, łącznie z grupą społeczną, jaką są działacze danej partii politycznej. To był przypadek. To jest coś, czego grzanie polityczne jest po prostu nieuczciwe i niesprawiedliwe. To, o czym mówię dziś, nie jest taką sprawą. Nie jest przypadkiem. Oczywiście możemy podejść do sprawy naiwnie, na poziomie pojmowania rzeczywistości, na którym nie istnieją konteksty. Jak Trzaskowski, który powiedział, że formalnie nie było żadnego pokoju VIP. No bo formalnie nie było. Nikt nie chodził pewnie i nie mówił: ej, idę do tajnego pokoju VIP czekać poza kolejką na przyjęcie do lekarza. Zło nigdy nie jest tak banalne jak w kreskówkach, a ci, którzy się go dopuszczają, raczej nie postrzegają swojego zachowania w kategoriach zła. Bardzo często. To myślenie, że nieistnienie formalnego, nazywanego tak pokoju VIP na SOR-ze załatwia sprawę, jest jak założenie, że gdyby duży portal napisał, że jakiś aktor zmarzł i wstawił jego czarno-białe zdjęcie, to by nie była dezinformacja, bo przecież nie napisano, że zmarł, tylko że zmarzł. Albo że nie można mówić, że PiS działał na szkodę praworządności w Polsce, bo nie miał napisane w programie, że będzie niszczył praworządność w Polsce. Nierówność w dostępie do usług medycznych jest konsekwencją polityki obecnie rządzącej koalicji z założenia. Biorąc pod uwagę taką, a nie inną konstrukcję budżetu, biorąc pod uwagę powiązania rządzącego obozu z prywatnymi podmiotami medycznymi, biorąc pod uwagę wałkowane na tym smutnym forum milion razy obniżanie składki zdrowotnej. Dopiero co w kwietniu Ministerstwo Zdrowia zatrudniło na stanowisku dyrektora Centrum E-Zdrowia Jarosława Sota, byłego dyrektora w Enelmedzie i Luxmedzie. Sprawa Szpitala Południowego to nie jest wypadek czy przypadek. To jest oczywista konsekwencja i uważam też, że decyzja razem o niewchodzeniu do rządu z uwagi na opór uśmiechniętych wobec zasypywania ziejącej dziury w budżecie NFZ broni się dziś tak jak nigdy. Znaczy tak dobrze jak nigdy. I niestety ostatni z wątków, które opisałam, relacjonując aferę, czyli ta sprawa prosektorium, również wpisuje się w przyzwolenie na uwłaszczanie się władzy na tym, co publiczne, na pogardzie dla państwa. Jest też taki aspekt w sprawach podobnych do tej, o którym warto mówić, a który często nie wybrzmiewa. To, że osoby wzbogacające się na krzywdzie innych w większości przypadków na tym wygrywają, zwłaszcza w państwach tak słabych jak Polska. Natomiast jest to część też bardziej złożonych systemowych kapitalistycznych zależności, sprawiających, że makiawelizm się po prostu opłaca. I to właśnie państwo w gospodarce rynkowej ma za zadanie słabych przed takimi sytuacjami bronić. Co dokładnie mam na myśli? Macie luźne półbańki? Bo Kacprzyk miał, żeby przelać szpitalowi. A ma dużo więcej i bez wątpienia część swojego majątku włożył w chociażby mieszkania, których wielu z was nigdy nie będzie mieć. Myślę, że zdążył zakumulować tyle majątku jako młody, pracowity człowiek, że będzie ustawiony do końca życia lepiej niż większość z was. Nawet po tej burzy, z której pewnie nie wyjdzie tak poobijany, jakbyśmy chcieli. Słyszałam też, że na przykład Palikotowi się całkiem nieźle żyje, wiecie? Ba, kiedyś niechcący wyszłam poza swoją bańkę i może wy, jej członkowie, w to nie uwierzycie, ale jest masa ludzi broniących Palikota. Masa. Dobra, ale pomyślcie teraz o swoim poprzednim pracodawcy. Tym, który jest bardzo zamożny dzięki waszej pracy i złemu traktowaniu pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy nie działa, również dzięki obecnej koalicji. Sądy pracy nie działają. Jeżeli naprawdę przegnie do tego stopnia, że ktoś mu w trakcie pracy umrze, to przejdzie przez jakieś perturbacje, ale majątek, który zdobył do tej pory, się nie rozpłynie i pozwoli mu dalej żyć. Nawet dajmy na to po jakiejś symbolicznej odsiadce, co się i tak nie wydarzy. I będzie żyć na poziomie, o którym możecie pomarzyć. Kasprzyk nie ma poważnych powodów do obaw. Politycy pozwalniani z rad, zarządów, obecne i przyszłe ofiary pokazowych pięścią w stół uderzeniowych procesów Tuska, poza tym, że zostaną przeniesione do innej spółki, te osoby, to zaufajcie mi, że zdążyły się dorobić pieniędzy, jakich nie widzieliście na oczy. Kiedy ktoś mówi o dziurze w budżecie NFZ, pojawia się jeszcze taki argument, że no tak, jeszcze dosypmy, żeby jeszcze więcej takie kacprzaki zarabiały. Po pierwsze, zdaje się, że jedyna partia realnie domagająca się zasypania tej dziury mówi też bardzo wiele o reformowaniu ochrony zdrowia w Polsce, w tym o tym, że lekarze nie powinni łączyć praktyki w publicznych szpitalach z praktyką w prywatnych placówkach medycznych. Po drugie, zdaje się, że mówi też o wzmacnianiu innych instytucji państwowych odgrywających istotną rolę w redukowaniu patologii w ochronie zdrowia i nie tylko. Zdążyłam wspomnieć wcześniej o PIP-ie. Po trzecie, ja wiem, że większości z nas bóstwo neurodywergencji dało ekokołodziejczak fixation zamiast autyzmu matematycznego i porównywanie dużych liczb jest poza horyzontem wyobrażeniowym większości populacji, ale i tak niespinający się budżet NFZ wynosi ponad 200 miliardów złotych, a Kasprzyk zarobił w rok 1,6 miliona złotych. I jest to skandalicznie dużo i jebać go. I tak, pieniądze toną w takich cwaniakach, ale mimo wszystko nawet założenie istnienia całego marginesu takich patologii nie jest, biorąc pod uwagę tę skalę pieniężną, w moim odczuciu argumentem przeciwko dosypywaniu do budżetu NFZ. Niemniej to dwóch pierwszych punktów jestem pewniejsza niż tego ostatniego. Komentując sprawę, trudno też nie odnotować faktu, że PiS zamiast grzać temat i zbijać na nim polityczny kapitał zajmuje się jakimiś ukraińskimi orderami i to jest w chuj przerażające. Nie komentuję teraz sprawy tych orderów, przeraża mnie to, co musiało im wyjść w badaniach, to znaczy, że grzanie tematu relacji polsko-ukraińskich jest widocznie istotniejsze dla elektoratu niż napierdalanie w koalicję. No i to chyba tyle na dziś. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do wystawiania miseczek z wodą na dworze dla ptaszków. I co? I całuję was. Buziaki. Pikachu, pi, 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 pi.